Szanowni Państwo, tutaj w tym dokumencie, którego zręby dzisiaj w kilku słowach chciałbym też przedstawić, przyświecała nam taka ambicja, żebyście mogli Państwo polegać na prawie stanowionym przez nasz rząd, przez nasz parlament, przez państwo polskie. Jest fundamentalnie ważne, żebyśmy na tym prawie polegać mogli, bo jak szukam jakiegoś takiego zasadniczego jednego czynnika, który jest taki sam od Seulu do Berlina i od Waszyngtonu do Kopenhagi, który buduje szczęśliwe społeczeństwa i silne gospodarki, to tylko jedna rzecz przychodzi mi do głowy, która jest tym wspólnym mianownikiem, a mianowicie współpraca pomiędzy przedsiębiorcami i państwem. Współpraca między państwem, które rozumie przedsiębiorców, ale też przedsiębiorcy, którzy nie starają się właśnie omijać tych przepisów, tylko starają się być razem z państwem i jakby budować wspólnie gospodarkę. Jakby to było, gdyby, szanowni państwo, na tym meczu, chociażby ostatnim szczęśliwym dla nas, prawda, Grosicki na przykład sfaulował Lewandowskiego, no myślę, że no nie byłaby to drużyna, prawda? I tak samo my na tym globalnym boisku gospodarczym, na którym odbywa się ten nasz mecz, zdajmy sobie sprawę z tego, że nie tylko nie jesteśmy wobec siebie w konfrontacji, nie tylko nie powinniśmy wobec siebie stać w jakiejkolwiek antagonizmie, ale jest to nasz wspólny interes, budowa silnego państwa, żebyśmy nadawali na jednej fali. Tego zdecydowanie brakowało przez ten szereg lat, przez ostatnie 25 lat można powiedzieć, bo przedsiębiorca był coraz bardziej traktowany jako przeciwnik, żeby nie powiedzieć, użyć mocniejszego jeszcze słowa. Tak dalej zajedziemy. Tutaj nawet pan redaktor, że można usiąść, ja będę trochę mówił. Redaktor nawet powiedział, że przedsiębiorcy kombinują. Nie używajmy nawet tego języka. Przedsiębiorcy to nie są kombinatorzy, ale państwo to nie jest łupieżca. Państwo to nie jest krwiopijca. Już nawet używanie takiego języka jest niedobre. Nie buduje wspólnoty. Nie buduje silnego państwa. Właśnie dojrzałych zachodnich i wschodnich państwach, które odniosły największy sukces, tam budowana jest wspólna płaszczyzna porozumienia, kompromis. Jak wiadomo, w przypadku kompromisu czasami obie strony są trochę niezadowolone. Ale musimy ten kompromis budować. Ja stawiam to sobie jako absolutnie naczelne zadanie, absolutnie nadrzędne zadanie. Zbudowanie płaszczyzny porozumienia. W ramach tej konstytucji dla biznesu chcemy pewne takie mechanizmy zaproponować. Szanowni Państwo, budując silną gospodarkę, chcę oprzeć ją przede wszystkim na przedsiębiorcach, ale zwłaszcza na małych i średnich przedsiębiorcach. Bo popełniliśmy na pewno szereg błędów, zwłaszcza w latach 90. w pierwszym okresie transformacji, kiedy nie budowaliśmy tego polskiego kapitału, polskiej własności, kiedy dla polskich przedsiębiorców, małych, średnich wtedy ten gąszcz przepisów narastający z roku na rok, coraz to trudniejszy do przebrnięcia, uniemożliwiał rozwijanie skrzydeł. I tylko nielicznym udało się, jak w firmie Asseco, czy Cedrop tutaj, czy Kruk, są przedstawiciele twórcy, współtwórcy razem z nami. Wiele innych ugrzęzło w tej papierologii i w gąszczu najrozmaitszych przepisów. Pozbywaliśmy się też wtedy własności zbyt łatwo. Arabowie mają takie powiedzenie, nie wylewaj brudnej wody, dopóki nie masz czystej. No i my jakby za szybko pozbyliśmy się tych przedsiębiorstw, które uznaliśmy, że są nieefektywne, są takie słabe, że w procesie transformacji są tym zbędnym piątym kołem. A ja mogę postawić tezę, że jak sprzedawaliśmy do Chin małego Fiata w 1988 roku, to mogliśmy go dalej sprzedawać jeszcze w 90. i w 92. i modernizować się. I na bazie tych środków, które stamtąd byśmy pozyskiwali, mogliśmy się modernizować i budować, pozostawić więcej polskiej własności w polskich rękach. Stało się inaczej. Dzisiaj, jak nie odwrócimy już tego czasu, jak szukamy tej recepty, jak sprawić, żeby było więcej polskiej gospodarki w polskiej gospodarce, to odpowiedź jedną. Właśnie poprzez rozwój małych i średnich firm. Bo w 99,9% te małe i średnie firmy są po prostu polskie. I z nich będą tworzyły się większe firmy, największe, i będą podbijały kolejne rynki międzynarodowe. O to nam przecież właśnie chodzi. Chodzi nam o to, żebyśmy mieli firmy, które będą w stanie budować polskie marki i będą sprzedawać towary i usługi na całym świecie po jak najwyższych marżach, bo na tym polega udany model gospodarczy. Wszyscy biznesmeni, wszyscy przedsiębiorcy o tym wiedzą. Nie ma co też ukrywać, szanowni państwo, że dla przedsiębiorców szalenie ważna jest ta relacja z urzędami skarbowymi, z urzędami ubezpieczeń społecznych. I dlatego właśnie tworzymy coś na wzór takiego dekalogu. Chcę również, żeby to wisiało w każdym urzędzie skarbowym. Dopóki mi one podlegają, będą te zasady po uchwaleniu przez parlament wisiały w każdym urzędzie skarbowym. Co tam dzisiaj jest, nie wiem, pewnie jakieś instrukcje przeciwpożarowe, ale myślę, że są dużo ważniejsze dokumenty, które powinny na tym styku między przedsiębiorcami a fiskusem, przedsiębiorcami a aparatem skarbowym, czy szerzej administracją publiczną, być dostępne. Kilka takich konstytutywnych zasad, które tutaj ujęliśmy i które chcemy, żeby teraz przeszły przez Komitet Stały, przez konsultacje szybko, i chcemy, żeby były wdrożone możliwie jak najszybciej, chciałbym państwu teraz zarysować. Po pierwsze, zasada numer jeden: co nie jest zabronione, to jest dozwolone. I wydawałoby się, że to taka oczywista zasada, która od dawna powinna być, ale wiemy, że na dobrą sprawę, jak wczoraj mi powiedział jeden z przedsiębiorców tutaj siedzący na sali, u nas było troszeczkę odwrotnie do tej pory. Co nie było dozwolone prawem, to było zabronione. I trudno było się poruszać w tych meandrach przepisów różnych, bo brak było pewnych takich właśnie konstytutywnych zasad, które by jakby rysowały przestrzeń dowolności, przestrzeń wolności gospodarczej. Bo ta zasada określa tą fundamentalną, która przenika przez wszystkie zapisy konstytucji biznesu, czyli zasada wolności gospodarczej. Co nie jest zabronione, to wolno przedsiębiorcom robić. O to nam chodzi. Nie posuwajcie się tylko trochę daleko, żeby nie dać pretekstu nam do nowelizacji prawa karnego. Bardzo bym prosił. Jest to właśnie, na tym ma polegać ta solidarność i to wzajemne zrozumienie, żebyśmy wiedzieli, że gdzieś tam nie można się posunąć o jeden most za daleko, bo to będzie już niewłaściwe. Druga zasada. Zasada pewności prawa. I ta zasada pewności prawa też powinna być oczywista, ale nie była. Chcemy, żeby zapisy, w tym również zapisy skarbowe, nie mogły działać wstecz, żeby jeśli pewne zasady interpretacyjne zostaną w odpowiedni sposób skonsumowane przez przedsiębiorców, to żeby nie groziło już wtedy żadne kary ani wstecz, prawda? Co najwyżej nowa interpretacja, nowe przepisy prawne, żeby mogły decydować o nowym prawie materialnym. Kolejna zasada. Zasada proporcjonalności. Dzisiaj, szanowni państwo, często urząd wzywa nas, prosi o te dane, które już ma. Czemu prosi o te dane, które już ma? Jak ma, to ma. To nie powinien prosić. Zasada proporcjonalności to jest też zasada proporcjonalności pewnych kar w przypadku błędów, w przypadku problemów, bo mieliśmy do czynienia z takimi sytuacjami, że na przykład za wycięcie drzewa na własnej działce rekordzista dostał pod łodzią karę 175 tysięcy złotych za jedno drzewo. No gdzie tutaj jest proporcjonalność? To nie wiem, ale wiem, że w ramach tej konstytucji chcemy zmienić to i chcemy zdecydowanie uporządkować tego typu relacje, żeby nie było takiego ryzyka zarówno z punktu widzenia proporcjonalności zapisów, prawnych, ale również z punktu widzenia potencjalnych kar czy konsekwencji ponoszonych przez przedsiębiorców. Następna zasada, zasada domniemania uczciwości, domniemania niewinności. Przecież taka zasada powinna być oczywista. Zasada domniemania niewinności została właściwie przez komunistów zmieniona, prawda, jako pierwszych, że jest odpowiedzialność zbiorowa i to oni wprowadzili zamęt w tym, w ramach tego pojęcia. My chcemy przywrócić tym słowom ich prawdziwą wartość, ich prawdziwe znaczenie. Dlatego jeżeli na styku relacji między jakimkolwiek inspektorem, kontrolą, urzędem, administracją publiczną, a przedsiębiorcą będą występowały jakieś wątpliwości, to chcemy stosować tą rzymską zasadę in dubio pro tributario w całej rozciągłości, jakkolwiek oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że będzie szereg spraw na pewno spornych, ale dla mnie jest to niezwykle ważna zasada. Kolejny obszar, piąty, który wdrażamy, to obszar mediacji. Szanowni Państwo, kultura krajów dojrzałych charakteryzuje się tym, że dużo częściej tam zamiast do sądów powoływani są fachowi mediatorzy, arbitrzy i doprowadzają do zmniejszenia napięcia i do zlikwidowania sporu. Tak jest dużo lepiej prowadzić spory, litygacje i my do tego chcemy dążyć, do dużo bardziej ucywilizowanego sposobu eliminowania sprzeczności pomiędzy przedsiębiorcami i na styku między przedsiębiorcami a urzędami, różnymi urzędami. Chociażby ostatni przykład. Bardzo serdecznie gratuluję, dziękuję wszystkim, którzy brali udział w największym chyba arbitrażu w III Rzeczpospolitej wokół sporu wokół Stadionu Narodowego. Udało się zakończyć spór, który właściwie w przypadku, gdyby się tego nie udało zrealizować, to kilka czy kilkanaście polskich firm by zbankrutowało, Skarb Państwa i tak by nie dostał żadnych pieniędzy, a spory toczyłyby się przed różnymi trybunałami na całym świecie przez kolejne 5-7 lat. Nie tędy droga. Oczywiście, że nie tędy droga. Następna zasada, zasada milczącej zgody. Jeżeli jest 30 dni, 60 dni na ogłoszenie jakiejś decyzji administracyjnej i ta decyzja nie przychodzi, to obywatel czy przedsiębiorca ma domniemaną zgodę na budowę, na zburzenie, wyburzenie jakiejkolwiek decyzji. To jest fundamentalna zasada, która ma skłonić urzędy, urzędników do działania w pewnym tempie, w rygorze rynkowym, można powiedzieć, bo przedsiębiorcy doskonale wiedzą, że dla nich czas jest bezcenny i dla nich najważniejsze jest to, żeby decyzje zapadały w pewnym harmonogramie prowadzenia projektów, w pewnym cyklu związanym z modelem biznesowym, którym dane przedsiębiorstwo się posługuje. Nie było to oczywiste do tej pory. Chcemy zdecydowanie w tym kierunku dążyć.